Już drugi raz w tym tygodniu słyszymy się w ramach kampanii miasta Stargard Rodzina z osobą niepełnosprawną. W studiu serdecznie witam gości. Urszula Toflińska, mama 28-letniego Rafała. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wanda Nowicka, dyrektor szkoły specjalnej.
Dzień dobry Państwu.
Podstawowej szkoły specjalnej, dodamy. Tomasz Majewski, tata prawie 5-letniej Igi. Mówię prawie, ponieważ Iga wkrótce będzie miała urodziny.
Tak, dzień dobry Państwu. 4 grudnia skończy 5 lat.
Tuż, tuż. Milena Szczurko, dyrektor OREF. Drodzy Państwo, spotykamy się, aby porozmawiać o tym, jak wygląda taka codzienność rodzin, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne, osoba niepełnosprawna. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy poza anteną, mamy swoje plany, mamy swoje cele, ale czasem życie pisze zupełnie inny scenariusz. I tak było w Państwa przypadku.
No, największym takim przełomem w naszym życiu stał się moment, kiedy narodziła się Iga. Podczas prowadzenia ciąży lekarze, bo to nie był jeden lekarz, ale lekarze zapewniali nas, że urodzi się to dziewczynka i będzie cała i zdrowa. Natomiast w momencie narodzin dowiedzieliśmy się właśnie o jej wadach.
Historia Igi jest znana naszym słuchaczom, ale przypomnijmy, jaka to była wada, no i co się później zadziało, bo zadziało się też wiele pozytywnego.
No Iga urodziła się z brakiem prawej rączki przedramienia, z brakiem obydwu kości strzałkowych i ze szpotawością obydwu stópek.
Jak się przyjmuje taką diagnozę, której człowiek się zupełnie nie spodziewa?
No na początku wiadomo, jest to wielki szok. Do człowieka nie dociera to, co się w danym momencie stało. Wówczas człowiek w tym szoku zadaje sobie wiele pytań. Dlaczego ja? Dlaczego było to upragnione dziecko? Bo oczekiwaliśmy już na drugie, a więc w głowie stał się wielki mętlik.
Ale później w człowieku pojawia się duża siła, a kiedy jeszcze inne osoby dołączą do tej walki, to naprawdę potrafią zadziać się rzeczy niesamowite.
Tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że każde dziecko powinno być dla rodzica największym darem. Uważam, że bez znaczenia, jakie ono jest. Ale wsparcie rodziny, najbliższych i później, jak się okazało, wielu, wielu ludzi, tych, których znaliśmy, których nawet nie znaliśmy, bo również otrzymywaliśmy telefony z różnymi pytaniami z Polski, z zagranicy czasami się zdarzały, maile, również telefony. Jak można temu dziecku dopomóc, było dla nas taką największą wartością i największym takim bodźcem do działania.
A jaki był taki moment przełomowy w walce o zdrowie Igi?
Momentem przełomowym była to zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie Igi za granicą. Gdyż można to określić, ta cała walka, taka największa, trwała przez okres 3 miesięcy, gdyż w Polsce jeździliśmy po wielu miastach i byliśmy u wielu specjalistów. Cały czas otrzymywaliśmy jedynie odpowiedź, że w przyszłości idę, bo chodziło, tutaj dodam, o uratowanie nóżek, gdyż była nadzieja, że będzie chodzić. Otrzymywaliśmy jedynie odpowiedź, że w przyszłości będzie amputacja podkolanowa i protezowanie, tak? Natomiast robiliśmy wszystko, żeby temu zapobiec, gdyż byliśmy również na spotkaniu u amerykańskiego lekarza, doktora Paley w Belgii, który powiedział, że w przyszłości jest on w stanie wykonać operację i Iga będzie chodziła, biegała i będzie niezależna.
A jaki jest teraz stan Igi?
Stan Igi na dzień dzisiejszy jest bardzo dobry, uczęszcza do przedszkola, chodzi na własnych nóżkach, biega, skacze, tańczy, rozwija się bardzo dobrze. Na koniec sierpnia tego roku miała jeszcze jedną operację wykonaną w Warszawie przez tego samego lekarza. Była to osteotomia obu kości udowych.
Pani Wanda Nowicka, można tutaj mówić o cudzie, ale to był taki cud, na który zapracowało też wiele osób, zwłaszcza rodzice.
Pamiętam, kiedy Iga trafiła do naszej szkoły na wczesne wspomaganie, miała niecałe 2 latka, to Tomek mówił, ja przyrzekłem mojej Ewelinie, czyli mojej żonie, że nasza Igusia będzie chodzić, że ona na własnych nóżkach resztę swojego życia przejdzie sama. I kiedy teraz widzimy, jak Iga przychodzi do szkoły, wręcz tańczy, podskakuje, to ja myślę, Tomku, że to naprawdę w kategoriach cudu, ale też to, co Tomek zawsze podkreśla, takiego wielkiego zaangażowania innych, że Tomek i jego rodzina nie została sama. Że ja pamiętam te akcje w Stargardzie, jakie było. Biegaliśmy okrążeń wiele na stadionie dla Igi, bo Tomek nie mówił jeszcze o kwocie, jaka była potrzebna. To jest niewyobrażalna kwota. Rodzina sama nie da rady, żeby udźwignąć ten ciężar. Tomek mówił, że taki przełom, kiedy Narodowy Fundusz zgodził się na pokrycie, ale oni o tym, że Narodowy Fundusz zgodził się na pokrycie, dowiedzieli się dopiero, jak prawie tą kwotę mieli zebraną. I tu to, że społeczeństwo angażuje się w tą pomoc. Rodzice nie mogą zostać sami. Oni muszą czuć to wsparcie innych. I to wtedy jest też połową sukcesu.
Pani Urszula Toflińska, mama 28-letniego Rafałka, tak jak tak. Pani mówi, zawsze to będzie Rafałek.
Zawsze to będzie Rafałek. Rafałek się urodził w 1990 roku z zespołem Downa. Nikt nie umiał mi powiedzieć, co to jest za schorzenie, co to jest za choroba. Ale też zostałam ogarnięta przez przyjaciół właśnie wkoło siebie. Przede wszystkim, no może tak... Dzisiaj chciałabym podziękować pani Eli Boczar, psycholog, która właśnie bardzo mnie wtedy wspomagała i wyszukiwała w najróżniejszych wydawnictwach, żeby właśnie o tym się dowiedzieć jak najwięcej. I cóż, nie byliśmy nigdy opuszczeni przez rodzinę. Cała rodzina się angażowała. Rafałek jest ulubieńcem całej rodziny, także rozwija się no, jak na swoją chorobę bardzo dobrze, na to schorzenie. Jest samodzielny w tej chwili, także nigdy też tak uczulam rodziców może, żeby nie wyręczać dzieci ze wszystkiego, pozwalać dzieciom, żeby one właśnie decydowały. O, też o tym, co mogą zrobić i co powinny zrobić i pomagać im przy tym, żeby to wykonywały. Też bardzo dużo zawdzięczam szkole, no, w której też właśnie bardzo, bardzo dużo właśnie poznał, bo też i wyjeżdżał na różnego rodzaju wycieczki, nawet był za granicą w Niemczech z klasą, także przez tydzień czasu był sam bez mamy, świetnie sobie też radził. Także no, a też takie może uwaga do mam, żeby nie zapominały o sobie. Dziecko jest bardzo ważne, mąż jest bardzo ważny, wszyscy są wkoło bardzo ważni, ale ona jest najważniejsza w tym wszystkim.
No musi mieć siłę.
Bo ona musi, tak, musi zadbać o siebie, żeby pamiętała o tym, żeby też wygospodarować sobie ten czas, żeby pójść czy do kina, czy umówić się z koleżanką na kawę, prawda? Bo to jest bardzo ważne, bo my nie możemy też tylko pozostać w domu, bo jeśli tylko pozostaniemy w domu i tylko będziemy starali się wykonywać wszystko za dziecko, to nie damy rady, nie damy rady. Ja właśnie przez pierwsze 4 lata tak właśnie funkcjonowałam, że później się bardzo odbiło to na moim zdrowiu, ale właśnie koleżanki zaczęły też ingerować w to wszystko. No i muszę powiedzieć też, że ja dzięki Rafałkowi skończyłam studia, także Rafałek miał 4 lata, jak wtedy właśnie mnie tak zmotywowały, że ja poszłam na studia, ja 6 lat studiowałam, także no to jest coś niesamowitego. Ja na te studia to poszłam tylko ze względu na to, żeby wyjść z domu, żeby być między ludźmi.
A jakie to były studia?
To były studia teologiczne, na teologię. Mój mąż mówi do mnie, idź, będziesz między ludźmi, nie musisz się uczyć. Nie musisz się uczyć, abyś tylko była między ludźmi.
Ale pewnie były takie momenty, kiedy po prostu zwyczajnie brakowało sił, tak. Kiedy pojawiała się ta bezsilność i pytanie, dlaczego ja? Co pani powiedziałaby tym rodzicom, którzy mają właśnie takie momenty zwątpienia?
Żeby nie poddawały się, nie zadawały tego pytania, bo to nie od nas zależy, tak? Bo ktoś jest nad nami i właśnie czuwa nad tym wszystkim. Też jeden z kapłanów powiedział, masz dlatego takie dziecko, bo Pan Bóg wie, że ty sobie z nim poradzisz, że ty dasz radę, że ty dasz radę. I daliśmy radę, ale też dzięki mojemu mężowi, który jest oddany też tak samo. Tak, no w tej chwili też mąż jest z Rafałkiem, także wspieramy się zawsze razem, wszędzie razem. Rafałek nigdy nie zostaje sam w domu, czy to jest jakaś uroczystość. On wszędzie jest zaangażowany, także i wszędzie z nami bywa. Nie ukrywajmy swoich dzieci też w domu, nie ukrywajmy. Wychodźmy z tymi dziećmi, żeby właśnie społeczeństwo widziało, że są też inni.
Jest z nami pani Milena Szczurko również, która, podobnie jak pani Wanda Nowicka, z takimi historiami spotyka się niemalże na co dzień. Kiedy pani Mileno obserwuje pani rodziców, pewnie często jest dla nich wielki podziw. Jak mądrze powinniśmy wspierać rodziców, którzy mają niepełnosprawne dzieci, aby nie podcinać im skrzydeł?
Ja tutaj bardzo chylę czoła wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Ja mam zawsze łzy w oczach, jak słyszę takie historie, które tu zostały też przedstawione. Powiem szczerze, że na pomoc rodzinom niepełnosprawnym, z dzieckiem niepełnosprawnym, na pomoc nie przygotuje nas żadna szkoła i żadne studia. Tego się trzeba nauczyć w życiu. Człowiek musi mieć otwarte oczy, musi patrzeć, musi odbierać sygnały. Nie każdy potrzebuje dużego wsparcia, niektórzy tylko odrobinę. I naszym zadaniem jako pedagogów jest być czujnym, naprawdę czujnym, wybierać te rodziny, które trzeba wesprzeć w działaniu, ale też i takie rodziny, które trzeba wesprzeć sobą, dobrym słowem, obecnością albo podaniem chociażby dalszej ścieżki, co dalej robić. To, co tutaj rodzice mają tą pustkę w głowie, myślę, że dobry pedagog specjalny może tą pustkę wypełnić i zacząć pokazywać dalszą drogę, którą można byłoby pójść.
I państwo macie właśnie taką kadrę w swoim ośrodku.
Oczywiście, kadrę w ośrodku mam najlepszą. Dziewczyny, z którymi pracujemy na co dzień, bardzo często się też przyjaźnimy. Przez lata pracujemy razem. Wiemy, że dziecko niepełnosprawne w rodzinie jest ogromnym obciążeniem. Dlatego nigdy nie oceniamy rodzica. Zawsze stoimy z boku i wiemy, że to jest nasza praca i my wracamy do domu i możemy odpocząć. Nasi rodzice mają tą pracę 24 na dobę. Jesteśmy wyrozumiali, jesteśmy w stanie zrozumieć wszelkiego rodzaju zachowania ze strony rodziców, akceptować, pomagać i naprawdę rodzice dzieci niepełnosprawnych powinni się jednoczyć, powinni być razem, powinni wymieniać się jak najwięcej swoimi doświadczeniami i tym, co im tak naprawdę w życiu pomogło.
A w jaki sposób integrujecie swoich rodziców właśnie w Orewie?
No, my integrujemy się przede wszystkim przez dzieci. Robimy wspólne imprezy, festyny, na które są zapraszani rodzice. My jako terapeuci przygotowujemy coś z dziećmi, angażujemy do tego rodziców. Powiem szczerze, że to jest ogrom bardzo dużej zabawy, radości płynącej ze strony dziecka, takiej czystej, niczym niesplamionej. Terapeutów, którzy odnoszą sukces, bo przygotowali te dzieci do tego dnia, do tego momentu i rodziców, którzy mogą spędzać razem ze sobą w tym momencie czas.
Pani Wanda Nowicka?
Milena powiedziała o tym sukcesie, bo każdy z rodziców jest, jakby oczekuje na sukces dziecka, tak? My planujemy, że ono będzie tym, ale zawsze właśnie, że będzie dobrym człowiekiem, że coś osiągnie, że skończy studia. A tu czasem rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą przywartościować to, co jest najważniejsze. Czasem ważne jest nie studia, ale to, że dziecko chodzi, że dziecko mówi. I ten sukces. Ja 30 lat spotykam się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, od stopnia lekkiego do stopnia głębokiego. I czasem rodzicom trudno jest zaakceptować tą niepełnosprawność. Mówię o niepełnosprawności intelektualnej.
Ten inny scenariusz.
Tak, kiedy właśnie wzywają do szkoły i mówią, że coś jest nie tak, to rodzic mówi, albo jest leniwy, albo nie chce mu się pracować. Czasem nie zgadza się z diagnozą, ale kiedy już przywartościuje to wszystko i dziecko trafi w odpowiednie miejsce, czy do takie małe, do przedszkola integracyjnego, czy do szkoły integracyjnej, czy do pani Mileny do Orewu, czy do mnie do szkoły specjalnej, to tutaj tak staramy się robić, aby dziecko osiągnęło sukces. I ja pamiętam w pierwszym roku mojej pracy, kiedy byłam wychowawcą i na pierwszym zebraniu z rodzicami chwaliłam Anię, że ona taka dobra, że ona wszystko mi pomaga, że taka prawa ręka moja. I patrzę na mamę, która siedzi i płacze, więc przestałam mówić, bo mówię, co ja źle zrobiłam. I w końcu poprosiłam, żeby została po zebraniu i mówię, proszę mi powiedzieć, ja się uczę dopiero bycia wychowawcą, czy może coś nie tak? Ona mówi, nie, bo Ania jest w 4. klasie, ale ja dopiero pierwszy raz usłyszałam, że Ania jest najlepsza, że Ania potrafi to czy tamto. Ona nie mogła wykazać się w szkole masowej, bo wśród 30 uczniów, zanim Ania zebrała myśli, to te 29 osób już powiedziało. A tu najważniejsze jest, żeby każdy z nas znalazł swoje miejsce na świecie.
To w takim razie, kończąc już naszą rozmowę, zapytam panią Urszulę, w czym najlepszy jest Rafał dla pani?
Rafał w kosza gra.
Świetny koszykarz.
Tak, tak, ale on tak sam na boisko chodzi, no, jest sportowiec, w ogóle wysportowany. W ogóle no, bardzo dobrze obsługuje komputer, także no, gorzej jest z tym, bo on bardzo mały zasób słów ma i trudno mu jest się wypowiedzieć, tak? Także on to po prostu robi tak to, co może właśnie. I te, no, sprawny fizycznie, jest bardzo dobrze, samodzielny w tej chwili już też, bo i sam sobie zrobi śniadanie, sam pójdzie pod prysznic, sam do toalety, także...
W tym jest mistrzem.
Tak, w tym jest mistrzem, naprawdę porządek, u niego wszystko musi być pięknie poukładane.
To w takim razie jeszcze o Igę zapytamy, w czym najlepsza jest mała Iga?
Ciężko powiedzieć, w czym jest najlepsza, ale jest... Ogólnie we wszystkim, tak. Ze wszystkiego się cieszy, dąży do tej samodzielności. Czasami no, człowiek chce dopomóc, bo widzi, że ma te trudności z władaniem głównie rączką, tak, że ta druga by jej się przydała do pomocy. Ale ona sama się upiera i sama dąży do tej samodzielności. Mama ja sama, tata ja sama. Chociaż czasami widać, że ma te problemy. Uśmiechnięta praktycznie od rana do wieczora. Lubi się bawić, lubi oglądać bajki, również obsługuje pomału komputer, tableta.
Bardzo serdecznie dziękujemy za te historie, za te opowieści o wyjątkowych dzieciach, o wyjątkowych rodzicach. Pani Urszula Toflińska, pani Wanda Nowicka, Tomasz Majewski i Milena Szczurko byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Jeszcze mam taki apel do wszystkich rodziców, którzy mają dzieci niepełnosprawne, aby zwróciły uwagę na te dziecko pełnosprawne, bo jeżeli jest brat czy siostra, starszy czy młodsza, to żeby traktować je jednakowo i tą bajkę opowiadać i temu niepełnosprawnemu, i temu pełnosprawnemu.